Ministerstwo Rozwoju i Technologii uruchomiło weekendową infolinię w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców, którzy planują mimo restrykcji otwierać działalność. Chodzi o takie branże jak turystyczna, gastronomiczna i hotelarska.
Przedstawiciele resortu mają kontaktować się z przedsiębiorcami, grupami, izbami, stowarzyszeniami, które za pośrednictwem portali społecznościowych zapowiedziały swoje szerokie otwarcie od poniedziałku.
Ministerstwo chce dowiedzieć się bezpośrednio od nich o efektywności uzyskanego wsparcia oraz oczekiwań dotyczących ewentualnych kolejnych transz pomocy, wskazała wiceszefowa Resortu Rozwoju i Technologii Olga Semeniuk.
Wiceminister zaapelowała wcześniej do przedsiębiorców, by stosowali się do rozporządzeń.
Prosimy Państwa, przede wszystkim przedsiębiorców, o to, aby stosowali się do rozporządzenia, które funkcjonuje, bo żadne działania wyrywkowe, żadne działania punktowe związane z otwarciem nie przyniosą szybszego rezultatu zwalczenia pandemii COVID-19. Oprócz tego apelu chciałam również przekazać informację, która związana jest po prostu z przestrzeganiem prawa, jak również z szacunkiem do obywateli, do budżetu państwa, z którego płyną środki pomocowe, środki finansowe wsparcia, że przedsiębiorcy, którzy jednak pomimo wszystko zdecydują się na otwarcie swojej działalności gospodarczej od przyszłego tygodnia, będą wyłączeni z pomocy i z instrumentów finansowych wsparcia zarówno z tarczy branżowej, jak i z tarczy finansowej PFR-u 2.0.
Wczoraj wicepremier minister rozwoju i technologii Jarosław Gowin zapowiedział możliwość przedłużania lub rozszerzania pomocy dla przedsiębiorstw.
Dodał, że łączna wartość pomocy, która już została udzielona przedsiębiorcom, sięga 170 miliardów złotych.
Polska znalazła się wśród krajów, które najmniej ucierpiały na skutek kryzysu związanego z koronawirusem, wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny.
Jego eksperci przygotowali raport na temat tego, w jaki sposób Europa poradziła sobie z kryzysem oraz jakie scenariusze czekają nas w tym roku.
W dokumencie pod tytułem Pandemics 2.0 wskazano, że w 2020 roku kryzys najbardziej uderzył w południe Europy. Wśród krajów unijnych najmocniej ucierpiały Grecja, Hiszpania i Chorwacja.
Z kolei Litwa, Luksemburg, Holandia i Polska to państwa, które gospodarczo najmniej odczuły skutki pandemii. Autorzy raportu przygotowali też 3 scenariusze na ten rok, mówi Ignacy Święcicki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
Jeżeli szczepienia pójdą w bardzo szybkim tempie, sprawnie, to jest szansa na to, że sytuacja będzie pod kontrolą już w pierwszej połowie obecnego roku, że nie będą konieczne kolejne lockdowny, że nie będzie kolejnej silnej fali pandemii. W scenariuszu bardziej realistycznym szczepienia napotykają różnego rodzaju trudności, czy to logistyczne, czy społeczne, jeżeli chodzi o chęć ludzi do szczepienia się. I jeszcze przez cały obecny rok wymagane są mniejsze lub większe sektorowe, czy jakieś ograniczone geograficzne lockdowny, ograniczenia gospodarcze i tego typu działania. A w scenariuszu pesymistycznym albo brakuje szczepionek, albo są niewystarczające moce produkcyjne. W każdym razie program szczepień idzie zdecydowanie wolniej niż można by tego oczekiwać. Pojawiały się kolejne fale pandemii i ta sytuacja jest z nami nie tylko w tym roku, ale również na początku 2022 roku.
Instytut wskazuje, że z każdym ze scenariuszy łączą się konkretne wyzwania. Z tym optymistycznym związane jest zapewnienie przetrwania przedsiębiorstw w perspektywie około 6 miesięcy do czasu zakończenia szczepień.
Z kolei z pesymistycznym scenariuszem wiąże się konieczność wprowadzenia szerokich reform związanych z bankructwem i nasilającym się bezrobociem.
To ostatnie dni ferii, a już w poniedziałek uczniowie z klas 1-3 rozpoczną stacjonarną naukę w szkołach. Po trwającej kilka miesięcy nauce zdalnej na pewno z ulgą odetchnie między innymi wielu rodziców i nauczycieli.
Rząd, podejmując decyzję o nauce stacjonarnej, zestawił ryzyko rozwoju pandemii z kosztami nauczania zdalnego i nieprzebywania dzieci w tym wieku w swoich grupach rówieśniczych. A więcej na ten temat w relacji Justyny Kendry.
Minister Edukacji i Nauki profesor Przemysław Czarnek zapewnił, że na ile to możliwe, szkoły są przygotowane do powrotu 18 stycznia dzieci z klas 1-3 do szkół. Zaznaczył, że po wielu konsultacjach z dyrektorami placówek i GIS-em oraz Ministerstwem Zdrowia stwierdzono, że nauczanie zdalne w najmłodszych grupach wiekowych jest najmniej efektywne i najbardziej uciążliwe zarówno dla uczniów, nauczycieli, jak i dla rodziców, a powrót tych najmłodszych roczników dzieci nie rodzi wielkiego ryzyka transmisji wirusa. Minister Przemysław Czarnek poinformował, jak w praktyce placówki mogą zorganizować nauczanie stacjonarne. MEN, GIS oraz Ministerstwo Zdrowia przygotowały wytyczne.
Klasy powinny być oddzielone od siebie, najlepiej uczyć się na różnych piętrach, jeśli to jest możliwe, bądź na różnych częściach szkoły, tak żeby nie było kontaktu między uczniami z poszczególnych klas oraz z nauczycielami. W miarę możliwości chcemy, żeby klasy były uczone przez stałych nauczycieli i jeśli to będzie tylko możliwe i tam, gdzie to będzie możliwe, żeby ci nauczyciele nie uczyli różnych klas. Oczywiście wszystko w zależności od możliwości poszczególnych szkół.
MEN chce też, by plany zajęć zakładały rozpoczęcie lekcji o różnych porach, tak aby uczniowie nie mieli kontaktu przy wejściu lub wyjściu z zajęć. Uczniowie przychodzący do szkoły muszą być zdrowi bez jakichkolwiek objawów COVID-19 czy chorób dróg oddechowych i mogą być przywożeni tylko przez zdrowych rodziców bądź opiekunów. Dyrekcje placówek na bieżąco będą monitorowały sytuację epidemiczną wśród uczniów i nauczycieli w szkołach.
Zjednanie wyborców i nowy profil polityczny to zdaniem politologa Jakuba Mizery zadania, jakie stoją przed kierownictwem partii CDU. Dziś Niemiecka Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna wybierze szefa swojej partii.
Obecnie na jej czele stoi Annegret Kramp-Karrenbauer, protegowana kanclerz Angeli Merkel. Zainteresowanie wyborami jest duże, ponieważ wygrana ma duże szanse na stanowisko kanclerza federalnego.
O przejęcie kierownictwa nad partią ubiega się trzech kandydatów. Premier Nadrenii Północnej Westfalii Armin Laschet, były lider ugrupowania parlamentarnej CDU-CSU Friedrich Merz i były minister środowiska Norbert Rüttgen.
Jakub Mizera wskazał, że dzisiejsze wybory mogą rzucić światło na kształt przyszłej sceny politycznej w Niemczech.
Te wybory mogą również być fundamentalne, jeżeli chodzi o późniejsze wybory jesienne do tutaj kanclerza. Myślę, że przewodniczący, ten kto wygra władztwo w partii, będzie jednocześnie kandydatem. Oczywiście są też inni kandydaci w ramach tej partii, chociażby Markus Söder. Jest to premier Bawarii, bardzo uznany człowiek, bardzo szanowany przez obywateli, przez wyborców, a także w ramach swojej partii. On co prawda nie startuje na przewodniczącego partii, ale jest przez ekspertów uznawany za jednego z najważniejszych kandydatów i takiego, który realnie może wpłynąć na wynik wyborczy.
Oprócz wyborów nowego szefa CDU i do Bundestagu, w Niemczech odbędzie się też w tym roku głosowanie w poszczególnych landach.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji na stronie internetowej naszej rozgłośni i przed nami jeszcze prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie duże, tylko miejscami większe przejaśnienia, okresami śnieg. W pasie od Pomorza Wschodniego przez centrum kraju po Śląsk i Małopolskę okresami o natężeniu umiarkowanym. Temperatura od minus 11 stopni na Suwalszczyźnie, około minus 5 stopni w centrum do 1 stopnia na wybrzeżu. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km na godzinę, na wybrzeżu dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, północny. Wysoko w górach wiatr w porywach do 75 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1005 hektopaskali.